W sumie mamy świadomość wyjścia Izraela z Egiptu i mamy świadomość, w jaki sposób Bóg ich wyprowadził, jak cudowną, mocarną prawicą ich wyrwał stamtąd Bóg. Ale też mamy świadomość, czytając Boże Słowo, jak oni doszli do stanu destruktywnego, takiego stanu raczej z niedobrych emocji, sporów, próby zmienienia prowadzącego, z uczynienia sobie samymi Boga. A więc jeżeli to przychodziło na Izraela, to spodziewamy się, że diabeł będzie próbował też w ten sam sposób zrobić i tutaj, w chrześcijaństwie, żeby ludzie zaczęli właśnie bardziej chodzić tacy jakby znękani tym prowadzeniem, tacy zmęczeni chodzeniem za Bogiem, tacy, ich życie pokazuje zmęczenie ogólnie, nie widzisz zadowolenia, wdzięcznego serca, taki idzie znękany chrześcijanin, no bo nie może się przecież cofnąć, bo gdzie się cofnie, a więc musi iść, ale idzie i tak pokazuje, że to jest normalnie, że to jest taki ciężki ten temat, to chrześcijaństwo, że tyle, ja nie myślałem, że będzie tyle przeciwności, tyle trudności, że to będzie wszystko fajnie, a tu się wszystko tak inaczej, że ten diabeł szaleje i tak dalej. Ja myślałem, że to będzie, ale też myślałem, że będzie fajnie, wyjdą z Egiptu i wszystko pięknie, pięknie, było jeszcze piękniej, byli wolni, mogli iść za Bogiem, Bóg był zawsze z nimi, było pięknie, tylko też było doświadczenie, tak jak słuchaliśmy wcześniej, że Bóg próbował ich tam, aby doświadczyć ich serca, aby sprawdzić, w jaki sposób i dlaczego oni za nim idą. To samo jest z tobą i ze mną. Powiem wam, że im dłużej jesteśmy chrześcijanami, na pewno powinno być widoczne, że jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi. A na czym polega to szczęście? To nie polega na tym, że nam się w życiu lepiej układa, wspaniale jest wokół, tylko na tym, że coraz bardziej rozumiemy, co Bóg nam dał w Jezusie. Nasze szczęście to jest poznanie. Jesteśmy zachwyceni coraz bardziej. Wiecie, dziękuję Bogu, że mam tą przyjemność czytać tą Biblię i kolejny raz się zachwycać prawdami w niej zawartymi. I jestem szczęśliwy, że ona jest tak wspaniałą księgą i sobie coraz bardziej mogę doświadczać, jacy to byli szczęśliwi ludzie, którzy mieli świadomość tego, co pisali i ci, którzy wiedzieli, co głoszą. Jakież objawienia, jakieś skarby, jakaś chwała. A więc im bardziej dorastali, tym bardziej byli zadowoleni. Oczywiście mieli więcej kłopotów, zasmuceni, ale zawsze weseli. A więc mieli wiele przeciwności, coraz więcej przeciwności, ale byli szczęśliwi, że przecież te przeciwności mówią o tym, że dorastają. Widzicie, jak dzieci dorastają w domach. Nieraz to obserwowaliście, widzieliście. Dorastają, są już większe, mogłyby wynieść śmieci, ale mają takie kłopoty wynieść śmieci. Wydaje się, że to jest najgorsza rzecz w życiu, która mogłaby się przytrafić dzieciakowi, wynieść śmieci. No taka tragedia życiowa, no wynieść śmieci, ale już dorósł człowiek do wynoszenia śmieci, a więc rodzic mówi, wynieś. A dziecko ma, muszę się uczyć, no nie mam czasu, teraz czy różne rzeczy. Oczywiście nie chodzi o naukę, chodzi o to, że nie chce się wynieść śmieci. A daleko przecież, to ileś trzeba, 15 kilometrów, jedną, drugą, z powrotem, czy nie, kawałeczek, ale to jest w człowieku, człowiek nie chce. A więc dorasta, ale nie chce robić to, do czego dorasta. I to jest niedobre, kiedy wierzący człowiek dorasta i nie chce robić, do czego dorasta. To znaczy, dorastamy do budowania się na Boży dom. I człowiek, kiedy nie chce tego robić, to jest tragedia. Wydaje się, że człowiekowi zadano najgorszą rzecz, budować się na Boży dom. Najgorsza rzecz, jaka się trafiła. I człowiek sobie myśli, o co im chodzi? Przecież nie wystarczy, że jestem. Nie, nie wystarczy. Jesteś na tyle duży czy duża, żeby robić to, co jest potrzebne. Budować się na Boży dom. Korzystać z relacji, z możliwości, szukać tego, co pańskie, co jest Boże, usuwać to, co jest przeciwnością, żeby na budowie Bożej sprawa Boża posuwała się dalej. No, z jednej strony powiedziano, że my mamy budować dom, ale z drugiej strony, że to Bóg buduje dom. A więc w sumie Duch Boży, który nas napełnia, to tak naprawdę to On czyni to w nas. Ale my, kiedy my jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, wtedy też tak jest. Kiedy Bóg posyłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, posłał Go najpierw do Izraela. Nie posłał do wszystkich narodów. Posłał Go najpierw jako Żyda do Izraela. Paweł pisze do Tymoteusza, według mojej Ewangelii Jezus Chrystus jest z rodu Dawida. A Dawid był z rodu Izraela, a więc był Izraelitą. I przyszedł do Izraelitów. Pamiętacie tą kobietę Kananejkę, która przyszła o córkę i on mówi, przecież nie można to, co należy się dzieciom, dawać szczeniętom, ale ona zrozumiawszy mówi, ale i przecież coś tam spadnie zawsze, to i te szczenięta się nakarmią. Jezus mówi, dobrze. Kiedy posyłał uczniów, powiedział, nie idźcie do wiosek samarytańskich, ani nigdzie indziej, tylko do Izraela idźcie i głoście im o Królestwie Bożym. A więc pierwsze posłanie było tylko do Izraela i Jezus występował tam jako według ciała Izraelita, Żyd. I do śmierci tak było. Pamiętacie, kiedy przyszli ci Grecy i Jezus powiedział, oto już jest czas. Chcemy Jezusa widzieć, a więc to już był czas. Poganie zaczynają pukać do drzwi. Nadszedł czas i w tym momencie Chrystus idzie, umiera za grzechy całego świata. Swoi go odrzucili. A więc otworzyła się droga dla nas. Swoi go nie przyjęli. Swoi uznali, że go nie potrzebują. A Bóg dał najpierw to swojemu ludowi, a jego lud powiedział, my go nie chcemy. I w tym momencie otworzyła się droga dla mnie i dla ciebie. Przez ich zatwardziałość otworzyła się droga dla nas. Bóg jest Bogiem i On działa w swój sposób. Potrzebne było to, żeby dla mnie i dla ciebie stało się możliwym, abyśmy mogli usłyszeć Ewangelię. I kiedy czytamy 13 rozdział Dziejów Apostolskich, czytamy tu takie słowa od 27 wiersza może. 13. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Czytali to o tym nieustannie i wypełnili dokładnie to, odrzucili go. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, by był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Dziwne słowa. Przecież urodzony był wcześniej. Dlaczego więc padają słowa dziś? A że go wzbudził z martwych, dlaczego urodzenie łączy się ze zmartwychwstaniem? A więc jeżeli weźmiemy słowo Boże, najpierw urodził się jako Żyd. A teraz powstaje całkowicie nowe człowieczeństwo. W zmartwychwstaniu objawia się otwarcie wobec wszystkich ludzi. On staje się pierwszym synem dla każdego z nas. Dlatego Bóg mówi, dzisiaj cię zrodziłem dla wszystkich narodów. Dzisiaj wszystkich narodów mogą przychodzić do ciebie ludzie. I w tobie odnaleźć to, co jest potrzebne, aby stać się synami, córkami moimi. A więc Bóg otwiera drogę dla mnie i dla ciebie. Najpierw do Żydów, posłana Ewangelia, a potem i do nas. Poprzez zbudzenie go z martwych, Ojciec otwiera tobie i mnie możliwość bycia jego dzieckiem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak, dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne, dlatego i na innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia, niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. A więc Bóg otworzył możliwość dla mnie i dla ciebie. Korzystajmy z tej świętej możliwości. Korzystajmy z tego, że synostwo w Chrystusie jest otwarte dla każdego. Jezus mówi, kto mnie przyjmie, temu dam prawo, moc bycia dzieckiem Boga. A więc otworzona została droga, Bóg musiał ją otworzyć przez ciało swojego Syna. A więc apostołowie, przechodząc do tego, mówią to, co było czytane tutaj z tego drugiego listu do Koryntian, z tego 5 rozdziału. Dlatego już odtąd, od 16 wiersza, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To, co mówiliśmy wcześniej, ktoś, kto się urodził tam, był Żydem. Myśmy się urodzili tutaj, nie byliśmy Żydami. Ale w Chrystusie stało się możliwe, żebyśmy byli Bożym ludem. I już nie znamy jako Jezusa, jako Żyda, który nie ma z nami nic wspólnego. Znamy Go jako tego, który jest ponadnarodowościowy. Moje królestwo nie jest z tego świata. Znamy już tego, w którym wszyscy, Żydzi i poganie, wszyscy mamy jednakowe zbawienie. Znamy tego, który jest otwarty dla wszystkich narodów. I to uczynił dla mnie i dla ciebie Bóg. Korzystaj z tego nieustannie, nie pozwól się ograbić. Pamiętaj, czytając Stary Testament, widząc jak Żydzi zmarnowali to, pamiętaj, nie daj sobie zabrać tego, co dostaliśmy w Chrystusie. Korzystaj z tego, bądź bratem, bądź siostrą. Staraj się przyjmować Pańskie dzieła w sobie, żeby On dokonywał dalej i dalej. Nie ograniczaj Go tym, że pomyślisz sobie, a może to nie dla mnie, bzdura. Dla wszystkich otworzone, a więc wszyscy mogą korzystać albo nie. Ale musimy korzystać w taki sposób, żeby to było tak, jak Bogu się podoba. Wróg chciałby, żebyśmy byli częścią jakiegoś układu religijnego, w którym żyjemy jakoś tam, ale nie wypełniamy zadania, które Bogu się podoba. Bóg chciał zawsze mieć lud swój na własność. Zawsze. Ciebie i mnie też. I kiedy w Chrystusie otworzył możliwość, żebyśmy przyszli do Niego, też na własność. Dlatego Słowo Boże mówi, już nie należysz do siebie samego, ale do kogo? A więc... Rozumiecie, nie chodzi tylko o to, żebym ja wiedział, że to jest napisane w Biblii, gdzie to jest napisane w Biblii, tylko żebym ja to miał w sercu, w życiu. Nie należy już do siebie, należy do Niego. On jest moim władcą. On jest tym, który decyduje i On to potrafi zrobić. Mogę odpocząć od swoich dzieł, Bóg złożył na swego Syna. Syn potrafi to uczynić. Okazał to chodząc po ziemi. A więc kiedy doszedł i zmartwychwstał, otworzyła się dla mnie i dla ciebie droga przyjścia, droga zbawienia. Można powiedzieć, że w tym momencie również Izrael stracił to, kim był fizycznie. Mogą się mienić teraz fizycznym narodem, ale oni już to stracili. Bóg posunął sprawę dalej, jego naród, to co napisał Piotr w swoim pierwszym liście, on napisał w ten sposób, 2:9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Piotr był według ciała urodzonym Żydem, ale według urodzenia z Chrystusem już był innego rodzaju Żydem. Żydem, który już nie traktował tylko Żydów jako naród wybrany, ale już był Żydem, który traktował wszystkich, którzy mają wiarę ojca Abrahama, jako Żydów, jako naród wybrany. Jego sposób patrzenia przemieścił się. Zgodnie z zamysłem Bożym on to zobaczył. Paweł pisze, że Jezus zburzył mur nieprzyjaźni, jaki był między nami a Żydami, czyniąc z nas jeden naród, dając nam spodobność, abyśmy przychodzili w jednym duchu przed Boże oblicze. A więc kim dzisiaj jesteś? Przybłędą? Gościem? Czy współobywatelem? I teraz sposób, znowuż myślenia, jeśli się zniweluje to, co się stało w zmartwychwstaniu, znowuż będzie podział na naród wybrany, którym są Żydzi i na tych, którzy mogą się tam w sumie dołączyć, ale to jest tylko dołączenie. Podczas gdy Pan Bóg zrobił już inaczej. Żydem jest ten, który myśli jak Żyd, powinien myśleć, który lubi pełnić wolę Bożą, który chce pełnić wolę Bożą i który chce żyć według woli Bożej. Czy jesteś Żydem, Żydówką? No fizycznie nie możesz udowodnić, że w papierach masz tam Abram czy ktoś inny. był moim Aram, czy ktoś tam, czy Abram, czy ktoś był moim ojcem, Jakub i tak dalej. Nie masz podstaw, ale masz papiery sięgające jeszcze głębiej. Gdzie? Do Abrahama. Jeszcze nie było Izraela, a był Abraham. I tu staje ojciec, ojciec wiary, który jest ojcem wiary zarówno dla Izraela fizycznego, jak i tych, którzy stali się Izraelem. Do pewnego momentu oni mogli mówić, ojcem naszym jest Abraham, ale z powodu utraty wiary, fizycznie tak, ale duchowo już nie był ich ojcem. Oni stracili połączenie z nim. Wiara umknęła, a Abraham miał wiarę, która pozwoliła, że znalazł usprawiedliwienie w oczach Bożych. I teraz, czy my doznajemy tego, że rzeczywistości, my tak myślimy. To już nie jest to, że czytamy w Biblii. Czy my tak myślimy? Czy jesteśmy myśli Chrystusowej? Czy my tak myślimy? Ojcem wiary mojej Abraham. Mam w papierach. Ponieważ Bóg obiecał mu, że spośród wszystkich narodów będzie miał potomstwo. Mam to w papierach. Udowodnione. Ojcem moim jest Abraham. A twoim? No to co, mam jednego ojca? Jeśli weźmiemy ojca wiary. Teraz przeniesiemy to do nieba, mam jednego ojca w niebie. Od niego pochodzi wszelkie ojcostwo. Jeśli ojcem wiary zostaje ustanowiony Abraham, to my jesteśmy z powodu wiary jego potomstwem. A więc bądźmy dla siebie nie tak jak synowie Izraela, czy Abrahama, Izaki, Ismael, czy później Izaaka, Jakub, Ezaw. Nie bądźmy takimi, bądźmy raczej innymi, którzy w zgodzie ze sobą żyją, którzy wiedzą, co to znaczy, że teraz nie jesteśmy u sobie obcymi ludźmi. Nie znamy się już według ciała, czy znamy się? A ja jestem taki, bo ja miałem takiego, a ty jesteś taki, bo miałeś takiego, a ty jesteś taka, bo miałaś taką matkę, a ty miałaś... I tak sobie można dalej. Albo zamykamy ten rozdział i mówimy, koniec, umarliśmy i teraz jednakowoż wszyscy czerpiemy. Piotr, kiedy pisze, to mówi, stawia jako Sarę. Patrząc na Sarę, jak powiedziała do swego męża Abrahama, nazywając go panem, i wy tak naśladujcie ją. A więc stawia to małżeństwo jako wzór. Dla mnie i dla ciebie jest to bardzo ważne, że w sposobie naszego myślenia i podchodzenia do siebie nawzajem musi nastąpić złamanie starych zasad. My nie możemy być sobie obcy. My nie możemy się zachowywać jak obcy, bo inaczej świadczymy, że my nie akceptujemy Bożej decyzji co do skończenia naszego fizycznego urodzenia w przeniesieniu na to w Chrystusie, kiedy On powstał z martwych i myśmy powstali do nowego życia. A więc musimy traktować się jak bracia i idziemy do Ojca. Szanujmy się więc, pomagajmy sobie nawzajem, wychodźmy naprzeciw, bądźmy usłużni, bądźmy sługami. Nie wykorzystujmy czegoś, co my umiemy, dawajmy to sobie jak bracia, jak siostry. Usługujmy sobie nawzajem, pomagajmy tym, co Bóg nam dał jako umiejętności, aby Bóg oglądał swoją chwałę między nami. Tak samo jak z darami Ducha Świętego jest. Po to, żebyśmy nawzajem sobie służyli. Zobaczcie, ile walki będziemy mieli z tym, bo to już nie pasuje do naszej cielesności. Nie pasuje do idei, którą wpoili nam nasi ziemscy ojcowie może, czy matki. Może się gubić to z tymi wartościami ludzkimi, bo to jest co innego. A więc jesteśmy urodzonymi królami. To, co mówiliśmy wcześniej. Król, kiedy się rodzi, a jest jeszcze niemowlęciem, nie ma pojęcia, że jest królem i wygląda, jakby nie był królem, ponieważ nie wie, co to znaczy, kiedy on wyda rozkaz, to wszyscy muszą to wykonać. Ale kiedy dorasta, zaczyna coraz bardziej doznawać, że jest królem. A królom należy się, żeby rozkazywali. I zaczyna się tego uczyć. Żeby nie być głupim królem. Studiuje Słowo Boże, aby żyć każdym słowem. Bóg mówi, będziesz to miał Będziesz to miała, będziesz to czytać, będziesz według tego żyć nieustannie, żeby czynić to, co się podoba Bogu. A więc mamy całkiem nowe życie. I to, gdy Paweł pisał, że już nie żyje ja, ale żyje we mnie Chrystus, to było prawdą, bo on tak żył. To nie było tylko, że on układał jakąś nową naukę, tylko to było rzeczywistością jego życia. Wszyscy wiemy, bardzo dobrze wiemy, że lepiej, żeby żył w nas Chrystus niż my, bo my siebie zgubimy, a on nas zbawi. Ale wiedzieć, a zrobić, to są dwie różnice. Przyjąć to w ten sposób, żebym ja już nie żył, ale żeby żył on, to jest ustąpić mu miejsca. A ustąpić mu miejsca, to trzeba się uniżyć. A człowiek ma w sumie dumę i pychę i nie umie się uniżyć nawet przed Chrystusem i diabeł to wykorzystuje, żeby chociaż jest wierzącym czy wierzącą, nie ustąpić miejsca Chrystusowi. Jest wojna. Z jednej strony człowiek zdaje sobie sprawę, że jeśli będzie żył dalej po swojemu, to zginie. A jeśli będzie żył Chrystus, to będzie zbawionym. Ale kiedy zaczyna żyć w tobie Chrystus, wtedy przestajesz się podobać innym ludziom, bo nie żyjesz już tak, jak oni by chcieli. I znowuż masz kłopot. Za każdym razem, kiedy to nie ty, lecz Chrystus, to będziesz miał kłopot. Ale musimy mieć w ten sposób, aby było w nas myślenie, abyśmy w ten sposób mogli też myśleć i wyciągać prawidłowe wnioski z tego, co to znaczy, że dzisiaj już nie jesteśmy dla siebie, ale dla Niego, Jego własność. Wypiszesz to sobie wszędzie. Nawet jest napisane, o oni wypiszą na sobie własność Boga. Oni przyjmą to jako najwyższy zaszczyt. Jestem własnością Boga. Przyjąć to, zaakceptować. Wiecie, my to wiemy. To jest zbawcze. To wyciąga nas z naszego ja. To daje nam inny charakter. Daje nam inne myśli, inne pragnienia. Daje nam miłość, pokój, radość. Kończy się egoizm. Kończy się szukanie swego. Zaczyna się swoboda, czystość życia z Bogiem. Kiedy Chrystus przejmuje władzę, my zyskujemy. Kiedy mądry król króluje, poddani się cieszą. A kiedy głupi król króluje, to co? Uciekają z państwa. Bo wiedzą, co im grozi. Niech króluje Pan Jezus Chrystus i niech to nas napełnia, bo to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. A więc Bóg postanowił zbawić nas nie na zasadzie, że nauczy nas, jak żyć. Bóg postanowił zbawić nas na zasadzie, że zamieni życie. Nasze zabierze, a da nam swego Syna. Przez Syna dopiero mamy synostwo. Lubisz to? Wiecie, jakie to jest piękne? To jest dopiero zwycięski lud. Przecież Bóg chciał zawsze mieć zwycięski lud. On chciał mieć żołnierzy. Pamiętacie Mojżesza z rękoma wzniesionymi do góry, jak zwycięża armia Pana. A kiedy Mojżeszowi ręce słabną, armia Pana zaczyna przegrywać. Kiedy znowuż podnosi ręce, znowuż wygrywają. Aż w końcu stają pomocnicy, podtrzymują mu ręce i dopóki jego ręce są wzniesione do góry, dopóty zwycięża armia Pana. Bóg pokazuje, w modlitwie jest zwycięstwo, w społeczności ze mną jest zwycięstwo. Kim jesteś? Pomyśl, kim jesteś. Jeśli myślisz o sobie, bracie czy siostro, że jesteś, no urodziłem się w tej czy w tej miejscowości, jestem taki czy inny, to nadal jeszcze źle myślisz. Gdzie się urodziłeś, urodziłaś? Gdzie jest twoja ojczyzna? Skąd bierzesz rzeczy potrzebne do codziennego życia? Skąd czerpiesz siły, żeby żyć tu na ziemi? Czy to jest Pan? Czy to jest Jezus? Czy to jest to zwycięstwo? Zobaczcie, jak wielu ludzi kolebie i nie może stanąć na nogi normalnie, żeby iść za Panem, cieszyć się Nim. A przecież Pan jest większy od tego, który jest w świecie. Tylko strach, obawa, lęk, niepewność powoduje to, że człowiek się zaczyna zabezpieczać i zaczyna inaczej postępować. A więc jak powinniśmy wygrać tę bitwę? Wiecie, my wiemy, jak powinniśmy się do siebie jako dzieci Boga odnosić. My wiemy, jakie powinniśmy mieć słowa dla siebie. My wiemy, jakie czyny powinny być między nami. My wiemy, bo czytamy Biblię. Ale jeśli tego brakuje, to co powinniśmy powiedzieć? że zaniedbaliśmy Pana. I On został zatrzymany w swojej pracy. Niech On wypełnia nasze życie. To, kim byliśmy wcześniej, to nikogo prawdziwie nie powinno obchodzić. To, kim jesteśmy teraz, jest najważniejsze. Co, jak myślimy teraz? Czy jesteśmy myśli Chrystusowej? Wiecie, kiedy diabłu uda się przedrzeć przez wspaniałość Chrystusa, wtedy będzie cię atakować rzeczami, którymi kiedyś cię powalał. Nie znaczy, że cię powali, ale będzie strasznie cię dręczyć tymi rzeczami wtedy. Ale gdy nie zejdzie z drogi Bożej, to nigdy do takich rzeczy nawet nie dojdzie. Nigdy. Ponieważ będziesz miał pełnię zwycięstwa. Najgorzej, jak człowiek zaczyna odpuszczać sobie życie chrześcijańskie i wtedy diabeł napada starymi rzeczami, zaczyna dręczyć człowieka. I człowiek wtedy zaczyna się skrywać z jakimiś rzeczami. Chrześcijaństwo nie staje się wspaniałością. Spotkania z braćmi i siostrami nie stają się chwałą, zadowoleniem. Stają się coraz bardziej utrapieniem, bo musisz robić coś, czego naprawdę nie masz. Ale i tak możesz przejść przez to, bo Bóg, jeśli cię jeszcze nie zostawił, to cię przeprowadzi. Będzie nadal pracować, aż wyrobi w tobie to święte zwycięstwo. Aż postaniesz na nogi w Panu i pójdziesz dalej w Nim. Tak jak przyjęliście Pana Jezusa, tak w Nim chodźcie. Chodzić w Jezusie, chodzić jak On. Należeć do Niego, być synem zadowolonym, córką zadowoloną, wdzięcznego serca, należeć do Boga. Proste rzeczy, powiem wam. Nigdy nie być niewolnikiem człowieka, być niewolnikiem Chrystusa. I cieszyć się tym, że możemy dzisiaj zupełnie inaczej żyć. I stąd później Paweł, kiedy pisał w tym drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, on pisze, że sami siebie nawet pomyśleć nie jesteśmy w stanie. A co dopiero zrobić? A więc odbiera wszelkie szanse diabłu, żeby nas potępiał. Zobaczcie, jak Bóg uderza w szeregi wroga. Mówi, nawet pomyśleć dobrze nie umiecie. Ale ja, mówi Bóg, będę was napełniał myślami, które będą was ożywiać i czynami, które będą piękne. I będziecie się cieszyć i radować, ponieważ będziecie widzieć Boga w działaniu. Najlepsza rzecz, jaka nam się tu trafia, to widzieć, jak Bóg działa. Jak Bóg objawia, wprowadza w kosztowności, jak napełnia, jak czyni cię świętym bohaterem, świętą bohaterką. Chodzisz jak syn, jak córka, chodzisz poważnie, napełniony chwałą z nieba coraz bardziej i bardziej. Szkoda ci czasu na coś, co nie oddaje mu chwały. Cieszysz się, gdy widzisz, jak dociera to, jak to napełnia, jak to się objawia. Moja własność. Z jakim upodobaniem Bóg mówi to przez wszystkie pokolenia. Moja własność, mój syn umiłowany, mój lud umiłowany. Piękne, kiedy Bóg może tak mówić o nas, on nas stworzył. Dał syna, żeby nas wzbudzić z martwych. Wszyscy umarliśmy, kiedy on umarł. Ale powstali z martwych tylko ci, którzy chcą być jego ludem. Którzy poczytują sobie za najwyższy zaszczyt być Jego dziećmi. Którzy do Ojca w niebie nie mówią tylko tak, Ojcze, ale chcą być Mu posłuszni. Żeby to słowo brzmiało prawdziwie. I Duch Boży może działać, może pracować. Myśleć. Myśleć dzięki Niemu, myśleć dzięki Jezusowi. Jest to tu możliwe. Jeszcze raz i raz kolejny powtórzę. Kim byliśmy wcześniej, nie ma znaczenia. Skoro umarliśmy, nie ma znaczenia. Kim dzisiaj jesteśmy? I znowuż do kogo się odniesiemy tym, kim dzisiaj jesteśmy? Znowuż jedynie możemy się odnieść do Chrystusa. Wcześniej mogliśmy się odnieść do Adama i Ewy. A teraz odnosimy się do Chrystusa. Jesteśmy zrodzonymi na nowo do wiecznej radości z Bogiem. Nowy Boży lud. I znowuż, czy będę do końca cenić sobie to, że On jest moim właścicielem, a ja Jego własnością. Że On z upodobaniem chce mi mieć dla siebie. dla własnej chwały, czy odpocznę od swojego niepokoju, lęku, swojej bezradności w Jego rękach, w Jego mocy, w Jego sile, w Jego majestacie. Czy przez to będę mógł być używany dla Jego chwały w zgromadzeniu Bożego ludu? Tak, i wtedy to, co powiedział Paweł, sługa nieużyteczny. To Bóg uczynił. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Wspaniały Pan. Wiecie, diabeł chce zrobić z chrześcijaństwa coś niedobrego i całe szczęście, że jeszcze Bóg zachowuje i nie chce się na to zgodzić. Bóg i niepokoi nas tym, mówi, nie, chrześcijaństwo to jest piękne. Ja mam coś najwspanialszego na ziemi. Ja przyjdę po to, co najpiękniejsze. Ja przyjdę po tą blaskiem jaśniejącą moją oblubienicę. Przez tą zakochaną we mnie Pannę, która oczekuje na moje przyjście. Przyjdę po mój Kościół, mówi Jezus. Przyjdę po mój ukochany lud. Przyjdę, bo oni mnie oczekują. Oni umiłowali dzień mego powrotu. Oni mają codziennie radość, co dzień bliżej Pana. Przez następny dzień i przez następny dzień, ale pilnują się tego, żeby być czystymi, a czystość nasza jest w Chrystusie. Kiedy już zaczynasz ważyć, co zrobić i nie ma znaczenia Chrystus, tylko ma znaczenie, czy twoja kieszeń będzie pełniejsza i wybierasz wariant grzech, aby napełnić kieszeń, obiecując Bogu, że z tej kieszeni coś oddzielisz dla Boga, toś zwiedzony, oszukany. Bóg nie chce tego. Bóg nie potrzebuje tych rzeczy. Bóg potrzebuje ciebie, mnie. A więc uczy nas, jak żyć, jak funkcjonować. Wszystko nam wolno, nie wszystko jest pożyteczne. To jest piękne. On swoim dzieciom dał całkowitą wolność, swobodę działania, decyzji, wyborów. Czyż to nie jest piękne? I na wolności uczy nas, jak to dobrze wykorzystać, żeby tego nie zmarnować. W liście do Rzymian, 8 rozdział, kiedy ta królowa Saby przyjechała do króla Salomona, słyszała o nim, mówi, oj, niewielkich procentach to, co mówili, pokazało, kim jesteś. Przerosłeś to, co o tobie mówili. Kiedy słyszała, widziała go, jak postępuje. Wiecie, a Pan Jezus mówi, a czy królowa Saby nie osądzi nas wszystkich, którzy wiemy o Jezusie i słuchamy Go i wiemy, kim On jest, że my Go nie podziwiamy? Czy królowa Saby nie osądzi Izraela i nie pokaże, to wyście mieli tutaj Jezusa i wyście Go nie uszanowali, nie uczciliście Go. Chodziliście, jakby to był no, ktoś jak wy, taki sobie ktoś tam chodzący. To ona lepiej mogła uczcić Salomona, niż wielu uczci Jezusa? Czyż to nie wstyd? A przecież podziwiamy, kto z was nie ma świadectwa Jezusa? Ile świadectw mamy mądrego działania naszego władcy Jezusa Chrystusa? Ile działań, ile odpowiedzi, ile wspaniałości? To królowa Saby miałaby wymienić więcej rzeczy w Salomonie, niż my w Chrystusie? Wstyd by był, prawda? Przecież Salomon ile rzeczy narobił złych, a Chrystus ani jednej. A więc jak wygląda nasz zachwyt Chrystusem, nasze poznawanie Chrystusa, nasz zaszczyt kosztowania, jak dobry jest Pan, jak w tym okazał się, jak w tym się okazał, jak przeprowadził, jak napełnił. Mamy tyle wspaniałych świadectw, ale możemy szybko zapomnieć o nich i znowuż chodzić, jakby Jezus nie był wystarczający. Tak małe dzieci, 100 zabawek, ale już 100 zabawek, to nie ma 101 zabawki. Dostały 101, to nie ma 102 zabawki i stale mają smutek. 1015 nie ma 1016 zabawki. 1095 nie ma 1096 i stale kłopot. Ile by nie dać, stale za mało. Czy nie, czy inaczej. Z wszystkiego cieszymy się, czym darzy nas Pan. Z tym, że się ludzie nawracają, że słyszymy rzeczy, które są piękne i wspaniałe. Człowiek mógł sobie popalać tam przed chrztem, a po chrzcie mówi, mi to śmierdzi, a nie mogę tego nawet wąchać. Co się zmieniło? No w środku się zmieniło. Już człowiek widzi, że dokonała się zmiana. Że tak normalnie to by mu to pachniało, a tak śmierdzi. Nowym człowiekowi śmierdzi to. Śmierdzi grzech. Czy to nie jest piękne? Widzimy w tym rękę wspaniałego naszego króla. Ktoś mógł powiedzieć, to przecież ten człowiek tylko w wodzie był zamoczony i co się tam takiego wydarzyło, że zmieniło się życie tego człowieka. Woda takie rzeczy cuda robi. Nie. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to uczyniło. I mamy naoczne te cuda. Widzimy je wszystkie. Chcemy więcej Jezusa? To musimy z Nim chodzić. Musimy do Niego należeć nieustannie. Wiecie, jak On pięknie płaci za pracę. Jestem zafascynowany Jego zapłatą. Coś, co najbardziej cieszy nas, to poznać Go więcej. Jeśli On płaci za pracę u siebie tym, że ja Go mogę poznać więcej, to mi nic większego nikt nie zaoferuje. Poznać Go więcej. Dowiedzieć się, jakie objawienie miał ten Paweł. Nie tylko poprzez czytanie jego listów, ale mieć to objawienie osobiście. I co my tu czytamy w tym 8 rozdziale listu do Rzymian? Czytamy tutaj takie słowa, może 24 wiersza. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Zamysł Boga jest nam dobrze znany, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy wzbudził swego Syna, wzbudził i nas. Kiedy posadził swego Syna po prawicy, posadził i nas. Kiedy wróci Jezus, będziemy doskonale tacy jak On. Bóg osiągnął swój cel. Kiedy będziemy tak doskonali jak On, wtedy staniemy przed obliczem Ojca i będziemy oglądać Jego oblicze i żyć. Dla ludzi tego świata niewiele to ma. Dla dzieci Bożych to jest najwyższy zaszczyt. Dlatego bojują, walczą, trzymają się Pana, wzdychają. Nie chcą być zewleczeni, chcą być przyobleczeni. Proszą Boga o to, żeby ich zachował, przeprowadził i doświadczają, jak Pan daje. Chcą tam dojść, chcą tam dotrzeć. Widzą cierpliwość Boga, widzą miłość Boga. Widzą, w jaki sposób Bóg dociera, aby pomóc, aby przeprowadzić. Dlatego chcemy być przygotowani. Chcemy dzisiaj na ziemi być innymi ludźmi. Nie interesuje mnie, kim byłeś wcześniej. Ani ciebie nie powinno interesować to, kim ja byłem wcześniej. Powinno nas interesować, kim Bóg chciał, żebyśmy byli dla siebie nawzajem. Tak czy nie? I tak powinniśmy chcieć od Boga czerpać siły do tego, żebyśmy takimi dla siebie nawzajem byli. Nie to, co ja myślę, że powinienem robić w Kościele. Bóg już powiedział, co będę robił. Będę żył jak Jego Syn. Będę częścią Jego Syna w Jego ciele. Ten sam Duch będzie mnie napełniał. I w tym samym kierunku będę zmierzać. I chwała Bogu za to, że tak jest. Wszystkie miejsca, jakiekolwiek w Biblii o tym mówią, one nam to pokazują. W każdym z takich miejsc możemy je oglądać. Całą Biblię, jakbyśmy szli przez całą Biblię, to jest Boży plan, Boży zamysł i Boże działanie i zrealizowanie tego planu. On to uczynił rzeczywistym i daje nam taką świętą możliwość, abyśmy mogli myśleć w ten sposób. Jestem własnością Boga. Pamiętajcie, że diabeł będzie chciał to zepsuć przez złe nastawienia, przez irytację ciała, przez upartość ciała, cokolwiek. Ale Pan chce właśnie, żebyśmy takimi byli. Kiedy apostoł Paweł pisze do Bożych dzieci, on pisze bardzo wyraźnie: tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, gdyż tam jest ten Chrystus, który was zbawił. Czyńcie sobie nawzajem to, co On wam czyni. Czym On was obdarza, wy obdarzajcie następnych. Będzie wam przez to przymnażał, abyście mogli jeszcze więcej obdarzać następnych. Nie chodzi mi o ludzki sposób, nie chodzi mi o wywołanie ludzkich emocji. Chodzi mi o otwartość na Chrystusa w każdej sprawie. Aby On mógł to zrealizować w swój sposób. On powiedział: beze mnie nic nie zrobicie. Człowiek może pobiec, jak Izraelici pobiegli już poza rozkazem Bożym i myślą, że pokonają wroga. Wracają porozbijani, nic nie osiągnęli. Ale kiedy Pan posyła, jest to zupełnie inaczej. W liście do Filipian Paweł też pisze: wy myślcie o tym, co... Ale przeczytamy ten 4 rozdział. 8 wiersz, 9. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Jeśli zadałbym to zadanie każdemu z nas, to powiedzcie mi, który wróci tu jutro i powie: wiesz, naprawdę piękne zadanie, tylko o tym myślałem. Czy myślałem? Paweł wie przecież, to nie jest wyrwane gdzieś tam skądś. On wie, jakim stanie musi być człowiek, żeby mógł tak myśleć. Kto musi myśleć w nas? Jezus. Tak myślał Jezus. On nie zadaje temu ciału zadania i mówi: ciało, myśl tam o tych, co dobre. No, 2 minuty pomyślało, a potem zjechało już na jakieś rzeczy, na potrzeby, na to, na tamto, na jedzenie, picie, ubranie i nie wiadomo co jeszcze. Nie, tak myśli Chrystus. Gdy Chrystus napełnia nas sobą, właśnie to są takie myśli. Miłe, pożyteczne, uczciwe, poddane Bogu. Chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kiedy Chrystus, Duch Chrystusowy nas napełnia, te rozkazy stają się wykonywalne. A więc pierwsza rzecz, musimy do Niego należeć. Musimy szanować naszego Króla. Musimy składać Mu hołd i dziękczynienie nieustannie i musimy wypełniać Jego rozkazy tak, jak nas uczy. Wrócę jeszcze raz do początków. Człowiek się nawraca, trzeba go nauczyć, jak się żyje wśród wierzących. Sprząta się ze stołu. Dobrze jest pozmywać po sobie naczynia, jeśli tylko możliwe. Zostawić po sobie lepiej, niż się przyszło. Nie wykorzystywać, współkorzystać. Słowo Boże już w Starym Testamencie uczyło: jeśli coś od kogoś użyczysz, oddaj przynajmniej w takim samym stanie. A nie zepsute. No zepsuło się. Kiedy używałeś, czy używałeś, odpowiadasz za to. A więc człowiek powinien się nauczyć od początku nie niszcz chrześcijaństwa swoją cielesnością. Nie chodź jak świnia po pałacach. Ucz się chodzić jak dziecko Boże. Zobaczcie, Pan Jezus umył uczniom nogi. Nigdzie nie słyszymy, żeby Pan Jezus nie umiał się zachować gdziekolwiek. I tego samego u swoich uczniów uczył. Wyśpisz się w jakimś łóżku, pościel, jak wstaniesz. Potrzeba wywietrz pokój, w którym spałeś. Od takich rzeczy trzeba zaczynać z chrześcijanami. Bo kiedy się ich prowadza w duchowe wartości, oni ten swój bałagan życiowy przynoszą do duchowych wartości, mają tam śmietnik. Mają dobre rzeczy, chleb i śmierdzące jakieś pomidory zapleśniałe. W jednym miejscu mają jedno i drugie. I co później osiągniesz? Oni mają sami kłopot. Jak nie rozpoczniesz od początku, to później oni mają kłopot, bo dostali duchowych wartości i oni to samo robią, co w tym fizycznym życiu. Jak im popadnie, tak to zrobią. Już przecież wiecie, opowiadałem wam nieraz, jak to przyjechał w moim wieku człowiek i mówi do mnie, że potrzebuje ojca, żeby go tak nauczył chrześcijaństwa. To musiałem go najpierw nauczyć sprzątać po sobie, robić co potrzebne i on myślał, że może duchowych wartości go będę uczył, będę mówił z nim o niebie, o wspaniałości nieba, a ja go pokazałem mu, że zobacz, co po sobie zostawiasz, zobacz, jak ty ranisz ludzi, przyjeżdżając do ich domów, zostawiasz po sobie takie rzeczy, a później oni myślą sobie, to kto był tutaj, Chrystus czy bałagania z starego życia? I mówię, później niszczysz ileś domów, wykorzystując chrześcijan. Nie pamiętam już, ile to szkolenie trwało, tydzień czy dwa, już nie pamiętam, ale dosyć solidnie byłem za ojca, dla rówieśnika mojego fizycznego. Ale to jest początek i trzeba się tego nauczyć. Po co? Rozumiecie, to tak jakby, rozumiecie, przyjeżdża gdzieś głoszący Słowo Boże, wychodzi, głosi Słowo Boże, spał u kogoś w domu ten człowiek, rozumiecie? Zostawił po sobie bałagan, zostawił po sobie brud i wyjeżdża. Jak myślicie, ten, który go gościł u siebie od domu, co będzie myślał o tym całym kazaniu? Co? No będzie myśleć, taki człowiek, takie kazanie. Ale o Jezusie tak nie mogli powiedzieć. Kto obserwował życie Jezusa, nie mógł tak powiedzieć. Powiedział on to, co mówi, on to czyni. A więc powinniśmy od początku się uczyć. Tak powinno być w Kościele. A bardzo często o tym się zapomina i od razu się u ludzi uczy duchowych rzeczy. Oj, ty niebo zdobywasz już. Masz wspaniałości. Zobacz, jak ty wspaniale się modlisz. Człowiek w pychę wpada, w dumę, zadowolony już. Czy zadowolona. I gubi się. Najpierw trzeba na obóz. Na szkołę. I ktoś może pomyśleć, no ale chwilę, przecież ja jestem dzieckiem Bożym, ja się muszę uczyć Ewangelii. Tak, to jest Ewangelia. Jesteś sługą, nie Panem. A więc musisz służyć. W doświadczeniu czasami jest tak, że ludzie wiedzą, że dzieci Boże są sługami, usługują, więc niektórzy próbują to wykorzystać. Mówią, mi się to od ciebie należy. Musimy się nauczyć nie wykorzystać swojego brata, gdyż to jest twój brat, twoja siostra. Usłużysz, pomożesz, ale nie wykorzystasz. Będziesz uczciwym, bo chcesz, żeby Bóg był taki sam wobec ciebie. Bo co zasiejesz, to zbierzesz. Wiesz, znasz Boga i nie chcesz inaczej. Izrael przecież przegrał przez to, że myślał, że Bóg nie widzi. Że Bóg zapomni. A jednakże nie. I później mieli kłopot, doświadczenie. Potrzebujemy miłości, ale Bóg musi mieć czyste naczynia, żeby napełniać miłością. A więc oczyszczamy się. Poddajemy się Bogu i Bóg napełnia. I wtedy nie trzeba człowiekowi mówić. Człowiek mówi, wiesz, to było... Ja nie myślałem, że chrześcijaństwo zaczyna się od takich rzeczy. Ja myślałem, że ty będziesz mówić mi o objawieniu, o wskazaniu, o tym, jak nauczać innych. Dzieci Boże, uczymy się od Ojca naszego, u Niego jest porządek, a więc i my chcemy żyć w porządku, chcemy się cieszyć, radować jako synowie i córki. Niech Bóg pomoże Tobie i mnie, abyśmy w ten sposób właśnie myśleli, żebyśmy się nie urażali, bo naprawdę pewnego dnia możesz być gdzieś, być w jakimś domu, do niewierzących trafisz, oni cię ugoszczą, będziesz im mówić Ewangelię i potem wyjedziesz z tego domu i swoim postępowaniem zepsujesz wszystko, co zostało zasiane. Albo inaczej, oni powiedzą zaprawdę, ten człowiek nie tylko mówi, ale tak żyje. Miejmy otwarte serce, bądźmy wolni, aby żyć dla Pana. On może uruchomić nas w różny sposób, bądźmy otwarci na to, w jaki sposób będzie chciał to uczynić. Cieszmy się, że możemy być dziećmi Bożymi na tej ziemi i że Duch Boży napełnia nas myślami, które biegną do góry, że chcemy być razem, chcemy służyć, ale chcemy być razem w jedności Ducha Świętego. Zależy nam na tym. Wiemy, że gdy człowiek się nawraca, jeszcze wiele rzeczy z sobą niesie i potrzebuje, żeby pozbywać się tych rzeczy, wiedząc, że to ma sens. Czasami ktoś może mówić, ale po co przecież, to nie ma chyba takiego znaczenia, że w pracy na przykład będę źle mówić o szefie, a chciałbyś być szefem, o którym w pracy wszyscy źle mówią? Zawsze chrześcijanin powinien, czy chrześcijanka sobie pomyśleć, a gdybym po drugiej stronie, co bym chciał? I Paweł przychodzi tutaj i mówi, a wy, którzy macie panów, służcie im jak? No, tak byle jak, bo przecież to tylko w świecie. Nie, jak? Jak Chrystusowi. Dlaczego takie rzeczy piszą? Żeby być świadectwem. Żeby Ewangelia miała łatwiej się dostać. Zobaczcie, ilu było panów, których słudzy zyskali w ich sercu takie uznanie, że oni gotowi byli iść do Chrystusa, żeby prosić o uzdrowienie tego sługi. Tak przyjemny był ten sługa. Nie był bogaty. Nie mógł temu panu zaoferować, ale był takim, którego temu panu by brakowało, gdyby go już nie było. Obyśmy wszyscy żyli dzięki Chrystusowi. Nie chodzi mi o to, żeby nasze ciało teraz to zaczęło produkować. Chodzi mi o to, żeby wiedząc o tym, prosić Pana. Przychodzić do Niego w modlitwach z ufnością jak dziecko do Ojca. A On przecież nie odmówi. Jezus mówi, jeśli będziecie prosić, On da wam. Nie odmówi, jeśli chodzi o to, by imię Jego było uwielbione. On nie odmówi. Abyśmy mogli być radośni, szczęśliwi, chrześcijanie, którzy się spóźniają na przykład, mogą opowiadać nie wiadomo ile rzeczy, a potem się spóźniają. Zobaczcie, wyjść 10 minut wcześniej, to takie trudne? A wychodzić zawsze 10 minut później? Zobaczcie. A więc kiedy zaczniemy w tych prostych rzeczach być wierni Bogu, wtedy Bóg da nam większe, tak jak dziecku. Małemu dziecku nie dajesz większych, bo nie jest w stanie tego zrobić. Ale kiedy dorośnie, to dasz. Spokojnie, to dasz. A więc w tych prostych rzeczach róbmy to. Wtedy dostaniemy większe. Urodziliśmy się. Chwała Bogu. Urodziliśmy się w Chrystusie. Ale musimy być wychowani w Chrystusie. Musimy dojrzewać w Chrystusie do tego, żeby coraz więcej i więcej służby Bóg nam dawał. Żeby to była czysta służba, święta służba. Abyśmy wygrali. A więc kiedy tak będziesz dorastać, to kiedy ktoś przyjdzie, nawróci się po tobie ileś lat, za co się weźmiesz? Za to, za co ten człowiek nigdy nie myślał, że się weźmiesz. Przyjdzie do ciebie i powie, słuchaj, ty już masz takie poznanie, powiedz mi może tak, czy tak, czy tak. W porządku, chwała Bogu. A sprzątasz po sobie? No nie, no przestań, no, że jesteśmy mężczyznami. Kobiety są od sprzątania, no powiedz, jak to tam wygląda. Fajnie, że w zborze są bracia, idą pozmywać, fajnie, że chwała Bogu, to jest właśnie coś, co Bóg czyni, to nie my czynimy. To Bóg czyni, że mam ochotę, posprzątają, czy zrobią, czy rozumiecie, to Bóg czyni, chwała Bogu. Trzeba się z tego cieszyć, to nie my, to nie my, to Pan. To jest Pan, taki jest Pan. Sprawia zadowolenie, szczęście. Czyni swobodnymi, wolnymi. Zobaczcie, jak bardzo potrzebujemy jako mężczyźni, niewiasty, jako bracia i siostry właśnie tego. Miłości wzajemnej, radości wzajemnej. Już nieraz o tym mówiłem, że w małżeństwach bardziej powinno się widzieć brata, siostrę niż męża i żonę. A niestety bardziej się widzi męża i żonę niż brata i siostrę. A Słowo Boże mówi nawet do mężów i żon. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I to nawzajem, wychodząc sobie naprzeciw. Przecież jesteśmy dziećmi Boga. To jest najważniejsze. Mąż i żona nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że jesteśmy dziećmi Boga, bo to nas prowadzi na wieczność. To, że jestem mężem i żoną, nie prowadzi na wieczność. To jest tylko na ziemi. To jest czasowe. Ale można obrócić sytuację i bardziej wywyższyć męża i żonę niż brata i siostrę. I zaczyna się wtedy kłopot. Bo wtedy świat wchodzi w to. I człowiek zaczyna bardziej naśladować świat niż Chrystusa. Zaczynają się stare zmagania, stare podstępy, stare wykorzystywania, stare używanie Biblii. Jak ty mnie będziesz miłować jak Chrystus, to ja ci będę posłuszny jak Chrystusowi. A jak ty mi będziesz posłuszny jak Chrystusowi, to ja ci będę miłował jak Chrystus. I tak do końca doszli razem do Gehenny. A co mówi dzieciom Bożym Bóg? Co chciałbyś, aby tobie uczyniono? Uczyń to bliźniemu. Gdy tylko sobie pomyślimy, co chcielibyśmy, aby ten drugi zrobił, czy druga, to zróbmy to natychmiast. Piękne, prawda? I to nie zwlekając. Bo przecież to jest prawo Boże. Wiadomo, że jest ustalony porządek, ale to nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Ale wiemy, że wszystko, co jest dane nam w Chrystusie Jezusie, jest po to, żebyśmy mogli pamiętać o tym i z tego się cieszyć, że Bóg chce nas mieć na własność, ty i ja. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną, ale musi to być prawdziwe, sztuczne, nic nie daje, musi być to prawdziwe. Musimy chcieć być na Jego warunkach. Musimy, czytając Biblię, chcieć żyć tą Biblią. Musimy tego chcieć. Musimy się cieszyć, jak dzieci, które doznały, to Bóg daje nam za darmo, z łaski, z Duchem Świętym, aby stało się to możliwe. Abyśmy tak mogli żyć, abyśmy tak mogli funkcjonować. Kiedy jesteśmy swobodni w Nim, należąc do Niego, wtedy On to czyni i wtedy mówimy zaiste, Pan jest między nami. Niech będzie uwielbiony Jego Syn, niech będzie uwielbiony Ojciec za to, że dał nam prawo bycia synami w Jezusie Chrystusie, córkami. Myśmy już tak jak On, dzięki Niemu myśmy. On ma piękne plany, piękne zamiary, piękne działania. Kiedy tylko On może to zrealizować, od razu nam się żyje godniej, lepiej, piękniej. Jesteśmy wdzięczni, zadowoleni. Ja się nie spodziewałem, że ja mogę takie rzeczy robić. Jesteś zachwycony, zachwycona coraz bardziej tym, że Bóg takie rzeczy z tobą robi. Że napełnia tym, co kiedyś byś nigdy nie zrobił, czy nie zrobiła. Niech okazuje się coraz bardziej z każdym tygodniem, miesiącem, wzrost, rozwój, o którym mówi Bóg. Żeby coraz bardziej było widać, że my żyjemy swobodnie, jak dzieci Boże. Że sprawia nam przyjemność bycia rodziną Bożą. Że sprawia nam to radość, gdy możemy razem budować się na Boży dom. I sprawia nam radość, kiedy się nawracają następni. Zobaczcie, co wasze dzieci robią na przykład w domu. Dzisiaj jedno z dzieci wtargnęło do łazienki pod nieobecność starszych, sięgnęło do szafki i tam powysypywało pewne rzeczy. Gdyby wszedł tam jakiś brat albo siostra i po nim, czy po niej bym wszedł do łazienki i zobaczył to, to bym sobie pomyślał, co się stało. Ale po dziecku to nic dziwnego. No co miał dziecko zrobić? Jak zobaczyło, że coś tam jest, no to chciało sprawdzić, a że nie umie, no to powysypywało i tyle. Więc to, co ujdzie u dzieci, nie ujdzie już u dojrzałych wierzących. To, że ktoś się nawraca, jeszcze wielu rzeczy nie rozumie, no to uchodzi to, no bo jak ma rozumieć? Ale gdy stary wierzący nie rozumie, to już jest niedobrze. Musimy to rozumieć, że jesteśmy po to, żeby pomagać innym, żeby otwierać przed innymi to, co jest potrzebne. I musimy być prawdziwi, rzeczywiście prawdziwi, żeby nie zrobić czegoś, co by później komuś zrobiło krzywdę. Niech Bogu będzie chwała za Jego łaskę, Jego dobroć, abyśmy dotarli do domu Ojca i mogli tam zostać na zawsze, na wieczność. Amen.